Gościem Radia Zety dzisiaj Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Minister odpowiedzialny również za realizację tego narodowego programu szczepień. Ile osób zostało zaszczepionych na COVID-19 w Polsce do tej pory?
Do wczoraj do 18:00 50 391 osób.
A są takie dane, ile osób szczepi się dziennie?
Są oczywiście takie dane, ja w tym momencie takim rozbiciem nie dysponuję, natomiast od dzisiaj zaczniemy raportować regularnie razem z informacjami dotyczącymi zachorowań, zgonów. Będziemy podawać również liczbę osób zaszczepionych, choć oczywiście to też nie jest do końca miarodajna informacja. Dopiero jak zacznie być szczepiona grupa pierwsza, czyli jak zaczną się szczepienia masowe, myślę, że te informacje będą nam oddawały rzeczywiste tempo szczepień.
A jakie ma być to tempo szczepień właśnie dzienne? Jakie są założenia? Powołam się na Izrael, gdzie tam już szczepi się około 150 tysięcy osób dziennie. No nie wyobrażam sobie, żeby u nas było to możliwe, ale nie wiem. Czy zakładamy, że dziennie będziemy szczepić 50 tysięcy osób?
To przykro mi, że pani nie docenia polskiej służby zdrowia, dlatego że te możliwości, które zostały w ciągu ostatnich kilku tygodni stworzone w oparciu właśnie o polską służbę zdrowia, powodują, że teoretyczna możliwość szczepień na dzień dzisiejszy to jest miesięcznie między 3,5 a 4 miliona osób, które mogłyby otrzymać szczepionkę. Natomiast...
Dobrze, ale czy tak będzie? Rzeczywiście, że 3 miliony osób dziennie w miesiącu otrzyma szczepionkę?
Pani redaktor, my jesteśmy od pewnych zmiennych uzależnieni, na które rząd ma ograniczony wpływ. Po pierwsze, dostawy szczepionek. I na dzień dzisiejszy to, co jest pewne, to są dostawy szczepionek od firmy Pfizer i te tygodniowe dostawy po zwiększeniu wydajności z jednej fiolki będą na poziomie 360 tysięcy dawek, prawda? Też trzeba pamiętać, że każda taka dostawa musi zostać podzielona na dwie części, ponieważ żeby szczepionka była skuteczna, muszą być podane dwie dawki. To oznacza, że tygodniowo będziemy mogli szczepić około 180 tysięcy osób.
I to jest jakby... I takie są założenia, że około 180 tysięcy osób tygodniowo będzie szczepionych.
Będziemy szczepić, będziemy chcieli wykorzystywać wszystkie szczepionki, które na bieżąco będą do Polski przyjeżdżały. Ja mówię o tym, co w tej chwili mamy w miarę pewne, bo taka jest deklaracja producenta, który ma już zarejestrowaną szczepionkę. Dzisiaj zaczyna kolejne posiedzenie Europejska Komisja do Spraw Leków i wiele wskazuje na to, że dziś bądź w ciągu najbliższych dwóch dni zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej kolejna szczepionka firmy Moderna. My z Moderny mamy deklarację, bo mamy podpisaną oczywiście umowę z Moderną, mamy deklarację, że do końca pierwszego kwartału do Polski Moderna może dostarczyć około 800 tysięcy dodatkowych dawek, czyli kolejne 400 tysięcy osób, które mogą być zaszczepione.
Dobrze, dzisiaj przyleciało 300 tysięcy szczepionek, a kiedy będzie kolejna dostawa?
360
tysięcy. A kiedy będzie kolejna dostawa?
Kolejny poniedziałek i to będzie kolejne 360 tysięcy. Natomiast dzisiaj do szpitali węzłowych, czyli tam, gdzie jest szczepiona grupa 0, to jest 509 takich szpitali w całej Polsce, trafi 152 tysiące, 10 sztuk dokładnie szczepionek, czyli łącznie to będzie do końca dzisiejszego dnia ponad 200 tysięcy szczepionek, które zostały przekazane podmiotom realizującym szczepienia. I te wszystkie szczepionki powinny być wykorzystane do końca tygodnia.
A do kiedy będzie zaszczepiona grupa zero, czyli medycy głównie, ale także personel administracyjny?
Do poprzedniego pytania, bo ja mówiłem o jednej zmiennej, na którą rząd ma bardzo ograniczony wpływ, czyli tempo dostarczania do Polski szczepionek. I przypomnę, że te szczepionki są dostarczane do wszystkich krajów Unii Europejskiej w tym samym czasie. Proporcjonalnie tak jest skonstruowane porozumienie na poziomie Unii Europejskiej, które nam gwarantuje dostawę szczepionek.
Czyli natomiast nie możemy na przykład określić, do kiedy będziemy szczepić grupę zero i kiedy na przykład zaczną się szczepienia pierwszego etapu, kiedy już, to będą już, pensjonariusze DPS-ów i seniorzy 60+, grupa najbardziej zagrożona.
Już pani redaktor mówię. Drugą zmienną, na którą mamy ograniczony wpływ, to jest dynamika zgłaszania się osób do szczepień, chociaż tutaj mamy większy wpływ, bo możemy prowadzić kampanię informacyjną, profrekwencyjną i dzięki temu możemy wpływać na to, jak dużo osób się zgłasza. Teraz odpowiedź na pytanie, kiedy zaczniemy szczepić grupę numer jeden. Chcielibyśmy i tak wynika z naszych estymacji, z naszych szacunków, żeby grupa pierwsza, czyli przede wszystkim seniorzy 60+, zaczęła być szczepiona w ostatnim tygodniu stycznia.
Natomiast i to jest realne, ostatni tydzień stycznia?
Żeby się rozpoczęły szczepienia. Tak, żeby się rozpoczęły szczepienia w ostatnim tygodniu stycznia. Ale dlatego, że zapisy rozpoczną się 15 stycznia. Natomiast pierwsze szczepienia w grupie numer jeden, czyli przede wszystkim mówimy tu o seniorach, bo oni są właśnie najbardziej narażeni, więc oni w pierwszym rzędzie będą szczepieni. Liczymy, że powinny się rozpocząć 1 stycznia. Powtarzam.
1 stycznia?
Proszę?
Powiedział pan 1 stycznia?
Nie, ja powiedziałem 1 stycznia, nie.
Tak.
Ostatni tydzień stycznia, pierwsza grupa, ostatni tydzień stycznia. To przejęzyczenie, jeśli tak powiem, przepraszam.
Zdarza się.
I teraz, proszę?
Zdarza się każdemu.
Tak. I teraz też tutaj trzeba jasno sobie mówić o tym, że to będzie duże wyzwanie, dlatego że w grupie numer jeden jest około 10 milionów osób. W grupie numer jeden, czyli seniorzy 60+, prawda, do tego jeszcze przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele, wszystkich, których możemy znaleźć w Narodowym Programie Szczepień.
No to może być około 11 milionów osób.
No i problem polega na tym, między 10 a 11 milionów osób, problem polega na tym, że jeżeli popatrzymy, przeanalizujemy potencjalne dostawy szczepionek, które dzisiaj deklarują producenci, to my do końca pierwszego kwartału możemy otrzymać szczepionki dla 2,7 miliona osób. Zakładając, że z grupy zero zaszczepi się około 700 tysięcy osób, podkreślam, to są założenia, pewne szacunki, to zostanie nam około 2 milionów osób z grupy pierwszej, która, tak jak powiedzieliśmy, liczy między 10 a 11 milionów osób, więc w tej chwili trwają analizy i przygotowujemy program, jak te szczepionki podzielić i rozdystrybuować w taki sposób, żeby sprawiedliwie w każdej części kraju był do nich zorganizowany dostęp. To, co na pewno wiemy, to, że zaczniemy od najstarszych roczników, prawda? To znaczy, że na pewno od początku...
No tak, bo tam jest największe ryzyko, można powiedzieć, że zachorowanie na COVID-19 może skończyć się najbardziej tragicznie.
Ostatnie zdanie, żeby zakończyć...
Część stadiową.
Z mojej strony, to jest naprawdę skomplikowany proces i też bardzo dziękuję wszystkim urzędnikom, lekarzom, ekspertom, którzy są w niego zaangażowani, bo przygotowanie i zorganizowanie go naprawdę jest bardzo dużym wyzwaniem i trzeba docenić osoby, które przy tym pracują.
I tutaj stawiamy pauzę. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPR. Beata Lubecka, zapraszam. A teraz przeciętny Kowalska, na przykład, nie jestem seniorką, nie jestem nauczycielką, nie jestem pielęgniarką, nie jestem lekarką, nie pracuję w służbach mundurowych, nie mam chorób współistniejących, to kiedy w takim razie będę mogła stanąć w tej kolejce, no, żeby się zaszczepić,
zakładając, że chcę się zaszczepić? Zgłoszenia swojej deklaracji, że chcę być zaszczepiony.
A to co innego, ale chodzi o możliwość systemu.
Teraz mówimy
kiedy te osoby będą szczepione?
Powiedzmy... A teraz mówimy o realnym szczepieniu.
Tak.
Chcąc uczciwie podejść do sprawy, trzeba dzisiaj powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Bo znowu, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie narastała dynamika dostaw szczepionki, bo może się okazać tak, że po pierwszym kwartale, czyli na poziomie kwietnia, maja, tych szczepionek będzie już na tyle dużo, że będzie można skokowo przyspieszyć szczepienia i tutaj wrócę do tej wydolności systemu, która jest dzisiaj w skali miesiąca na poziomie między 3,5 a 4 miliony szczepień. Więc gdyby okazało się, że mamy pod dostatkiem szczepionek, to tyle rzeczywiście osób możemy szczepić i wtedy gwałtownie i skokowo wzrośnie liczba osób szczepionych i w tym momencie takie osoby, o których pani mówi, mogą się szybciej spodziewać możliwości zaszczepienia, no ale można też sobie wyobrazić sytuację, w której nie wszyscy producenci zostają zarejestrowani na rynku europejskim. Mamy cały czas problem z liczbą dostarczanych do Polski szczepionek, no i w tym momencie takie osoby będą musiały dłużej poczekać.
Czyli jest bardzo wiele niewiadomych. A kto będzie promował szczepienie? Tak?
Niestety tak, niestety jest wiele takich zmiennych, na które rząd nie ma wpływu, prawda? Bo na producentów rząd nie ma wpływu.
A kto będzie promował szczepienia w ramach kampanii Szczepimy się? Chodzi o osoby znane i lubiane.
Między innymi Cezary Pazur.
A kto jeszcze?
Będziemy po kolei przedstawiać kolejne osoby, które będą promowały tą szczepionkę. Kampania informacyjno promocyjna rządzi się swoimi prawami. Ja też nawet przyznam się, że wszystkich nazwisk nie znam, dlatego że zajmuje się tym oddzielny zespół.
A dlaczego to taka tajemnica? Może jednak jakieś nazwisko jeszcze utkwiło panu w pamięci, że mógłby pan to zdradzić
słuchaczom? Tylko, że nie chcę wychodzić przed szereg i mówić o osobach, które będą promowały proces szczepień, dlatego że tak jak powiedziałem, no jest pewien plan i tutaj w ramach tego planu będą kolejne odsłony kampanii profrekwencyjnej. Zresztą też chcę zwrócić uwagę tym osobom, które na przykład mówią o tym, że kampania jest zbyt mało dynamiczna albo że za mało jest tych informacji, że tutaj też trzeba rozsądnie prowadzić tą kampanię profrekwencyjną, aby nie doszło do takiego narastającego poczucia frustracji. Jeżeli my będziemy bardzo rozbudzać emocje i bardzo dużo osób uda się w krótkim czasie zachęcić do szczepień, a szczepionki będą niedostępne, to będzie rodziło frustrację. W związku z tym kampania informacyjna jak najbardziej tak, ale profrekwencyjna powinna się rozwijać też w sposób dostosowany, czy biorący pod uwagę możliwości systemu szczepień, możliwości dostępu do szczepionki. No, to jest dosyć oczywista sprawa.
No, tydzień temu w gościu Radia Z był też minister Niedzielski, minister zdrowia, i mówił, że szczepienia będą promować sportowcy sponsorowani przez Orlen na przykład.
Bo takie osoby również są przewidziane do promocji szczepień.
Ale nazwisk pan też nie powie, tak? Czy na przykład będzie to robić?
Nie powiem, bo już odpowiedziałem, czy dwukrotnie nawet powtórzyłem, że kampania rządzi się swoimi prawami, są zaplanowane różnego rodzaju eventy i nie ma co uprzedzać tych zdarzeń.
A dlaczego Warszawski Uniwersytet Medyczny dostał 450 dodatkowych dawek szczepionek, które trzeba było wykorzystać do końca roku? No i pewnie stąd też również zostali zaszczepieni aktorzy.
Pani już ma, rozumiem dobrze, zbadaną tą sytuację, stąd właśnie... Nie,
opieram się na oświadczeniu, które wydał Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie napisano, że z puli dodatkowych dawek zaszczepionych zostało 300 dodatkowych zaszczepionych zaszczepionych zostało 300 pracowników szpitali oraz tego szpitala WUM oraz grupa 150 osób obejmująca rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym znane postacie kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. To jest fragment tego oświadczenia.
Zanim zacznę komentować to zdarzenie w tak zdecydowany sposób jak pani, wolę zaczekać na wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że i dziwię się, że pani tego nie zrobiła. Mówiąc o tym oświadczeniu, powinna pani również przytoczyć oświadczenie prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.
Tak, który mówi, że rzeczywiście, że nic takiego się nie zdarzyło, no że właśnie, dodatkowa pula nie dotarła do WUM-u. Mamy słowo przeciwko słowu.
Nie, no przepraszam bardzo panią, no ale jest instytucja, która jest odpowiedzialna za dostarczanie i logistykę szczepionek. Jest jednoznaczne oświadczenie prezesa tej instytucji. Można zweryfikować też i właśnie między innymi temu służy kontrola, kiedy były te szczepionki zamawiane, kiedy byli pacjenci umawiani na szczepienia i to wszystko będzie przedmiotem rozpoczynającej się dzisiaj kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale przede wszystkim mówienie o tym, że jakiś podmiot organizuje sobie sam jakieś kampanie promocyjne, No jest w ogóle dla mnie śmieszne, a jak słyszę różne tłumaczenia, które w ciągu 2 dni zmieniają się kilkakrotnie wersje, dlaczego poszczególne osoby się szczepiły, budzi to we mnie zażenowanie. Dlatego, że dzisiaj przepisy są bardzo wyraźne. Po pierwsze, w Narodowym Programie Szczepień mamy ściśle zdefiniowane, kto wchodzi w grupę zero. I ta grupa zero jest dzisiaj szczepiona. Po drugie, odpowiadając na prośbę Naczelnej Izby Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej NFZ 29 grudnia wysłał wytyczne.
Tak. Zezwolił, żeby można trochę tak poluzować ten gorset, jeśli chodzi o szczepienia.
Bardzo, ale znowu bądźmy precyzyjni, bo to są zbyt ważne sprawy.
Ale ja nie mówię, chodzi o poluzowanie tego gorsetu, że żeby się szczepionki nie zmarnowały, to żeby szczepić również na przykład rodziny medyków albo pacjentów, którzy mogą być zakwalifikowani do takiego szczepienia.
Pani odpowiedzieć bardzo proszę. Na pytanie.
Ale ja coś, ale coś przepraszam, powiedziałam nie tak?
Tak, to znaczy uważam, że tu trzeba być precyzyjnym i używając sformułowania poluzować coś trzeba, jest się, no to jest, nie powinno się takich niejasnych określeń używać. Bardzo jasno w wytycznych i w piśmie ze strony NFZ-u skierowanym do wszystkich podmiotów szczepiących znalazło się sformułowanie, że wykorzystując dawki, że te osoby, które mogą być zaszczepione spoza grupy zero, mogą być szczepione wówczas, kiedy będą wykorzystywane dawki, które mogłyby się zmarnować, bo wcześniej zgłoszone osoby nie mogły się stawić w tym świąteczno-noworocznym terminie. I przyzna pani, że mamy do czynienia z inną sytuacją, kiedy jest tak, że nie przychodzi osoba na szczepienie i w tym momencie jakiegoś pacjenta, który przechodzi pozytywnie kwalifikacje, szczepimy albo wzywamy kogoś, kto w ciągu godziny może dotrzeć do punktu szczepienia i taka osoba jest szczepiona po to, żeby właśnie otwarta fiolka się nie zmarnowała, a inną sytuacją jest rozsyłanie maili i zapraszanie, bo można się zaszczepić, bo jest taka szansa i z góry, że tak powiem, zapraszanie osób do szczepienia. To są kompletnie różne sytuacje i najlepiej, myślę, najlepszym podsumowaniem tej sytuacji jest to, że tego rodzaju przypadki są na szczęście absolutnie w mniejszości. To znaczy na te 50 tysięcy przypadków i 500 podmiotów, które zajmują się szczepieniami, to są pojedyncze przypadki. I bardzo dobrze, że trwa kontrola.
No będzie również śledztwo z tego, co słyszymy.
Wyniki tej kontroli powinny zostać upublicznione. Wtedy będzie
zawiadomienie do prokuratury i można chyba
ostatecznie, wtedy będziemy mogli sobie ostatecznie wyrobić na ten temat
zdanie.
Ja żałuję bardzo, że w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu godzin tyle emocji wybuchło wokół tej sprawy, dlatego że uważam, że program szczepień powinien być ponadpartyjny i ponadpolityczny, odsunięty jak najdalej od takich niedobrych emocji, bo to jest nasza wspólna narodowa sprawa, żeby jak najszybciej uzyskać odporność zbiorową. Natomiast wygląda na to rzeczywiście, że ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, no jest takim złamaniem zasad i złamaniem pewnej solidarności, którą powinniśmy wykazywać w czasie walki z pandemią. Natomiast zaczekajmy rzeczywiście na wyniki kontroli NFZ.
No ale dobrze, czy w takim razie złamał solidarność starosta opatowski z Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Stańka?
To uważam, że jeżeli się pan starosta zaszczepił, również tak.
I się tym pochwalił na Twitterze, potem się z tego wycofał, znaczy wykasował ten wpis.
Jeżeli tak się stało, to oczywiście ta sprawa również powinna zostać wyjaśniona i podkreślam, są to na szczęście pojedyncze przypadki, ale je wszystkie trzeba wyjaśnić i no, doprowadzić do tego, żeby nigdy się nie powtarzało.
Pytanie od słuchacza. Patryk pyta, czy osoby zaszczepione będą miały dodatkowe przywileje, jak na przykład rekomenduje MSWiA, możliwość awansu, czy też na przykład wyjazd na misję dla żołnierzy zaszczepionych?
No to raczej MON, jak
MON,
rozumiem,
też, tak,
o
tak.
MON-u, natomiast ja nie znam precyzyjnie rozwiązań, które chce przyjąć ani MON, ani inne instytucje, natomiast jest coś takiego i o tym można przeczytać w Narodowym Programie Szczepień, jak status osoby zaszczepionej. I ten status jest inny rzeczywiście niż ta osoba, która nie przyjęła szczepionki. Dlaczego? Nie dlatego, że chodzi o jakieś szczególne przywileje, ale chodzi o to, że osoba zaszczepiona zaczyna być bezpieczna, to po pierwsze, ale po drugie, co w tym wypadku jest jeszcze ważniejsze, zaczyna być bezpieczna również dla innych. To znaczy mamy gwarancję, że nie będzie transmitowała wirusa, że nie będzie zakażała innych osób. I stąd na przykład wprowadzone rozwiązanie, dzięki któremu osoba, która jest już skutecznie zaszczepiona, po kontakcie z osobą chorą nie musi udać się na kwarantannę, bo wiemy, że ona się nie zarazi, prawda? W związku z tym to są takie naprawdę zdroworozsądkowe, racjonalne rozwiązania.
Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed taką akcją właśnie szczepień, że szczepiony może więcej, bo może dyskryminować te osoby, które chcą się zaszczepić, ale jeszcze no, nie nadeszła ich pora do szczepienia albo zabrakło szczepionek, bo zdaniem WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, dawanie jakichkolwiek bonusów to jest nieodpowiedzialność.
Ja też jestem przeciwnikiem dawania jakichś bonusów, tak jak pani powiedziała, czy jakichś przywilejów.
Ale to jest
tak
jakiś bonus, ktoś... rozumiem, że nie, takie osoby nie będą podlegać kwarantannie,
ja
czy nie?
Ja tego w ten sposób tak nie. Ja uważam, że to jest właśnie rozwiązanie zdroworozsądkowe, bo też spójrzmy na to z tej strony. Dlaczego osobę, która na pewno nie transmituje choroby, zamykać na ileś dni w kwarantannie? Dlaczego? Dla zasady? No to chyba jest trochę bez sensu. Ja jestem przeciwny wprowadzaniu przywilejów typu ulga podatkowa dla osoby zaszczepionej, tak? No to byłby rzeczywiście jakiś przywilej i temu jestem przeciwny. I tutaj myślę, że dokument, który pani cytuje, przygotowany przez WHO, odnosi się do takich...
No, ale rozumiem, że nie było takich pomysłów, żeby wprowadzać jakieś ulgi dla tych, którzy... ulgi podatkowe dla tych, którzy chcą się zaszczepić i się zaszczepią.
Oczywiście, że w debacie publicznej pojawiały się tego rodzaju pomysły, natomiast my rzeczywiście nie pracowaliśmy nad nimi w ramach tego zespołu, który w rządzie opracowywał strategię Narodowy Program Szczepień i teraz go realizuje. Ale ja powtarzam, że rozróżnijmy te przywileje, takie jakby niektórzy sobie życzyli, bo tu rzeczywiście jesteśmy sceptyczni, i ze statusem osoby zaszczepionej, która właśnie wynika z takich zdroworozsądkowych przesłanek.
A co będzie po 17 stycznia? Czy będzie powrót do stref, czyli czerwonej, żółtej, zielonej?
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co będzie po 17 stycznia, bo to będzie w największej mierze zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Będzie to zależało od dynamiki zachorowań, będzie to zależało od tego, jak trzecia fala, którą większość ekspertów zapowiada jako bardzo poważną falę zachorowań, jak będzie wyglądała w Polsce. Na podstawie tych wszystkich danych Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie podejmował decyzję. W oparciu oczywiście o rekomendacje ekspertów.
A kiedy zaszczepi się pan premier?
Jak przyjdzie czas szczepienia jego grupy wiekowej.
To będzie grupa wiekowa, tak jak będzie, to będzie trzeci etap, jak rozumiem, tak?
No wydaje mi się, że pan premier, jeśli chodzi o jego wiek, jest w trzecim etapie.
No 50 plus.
Tak.
A pan? Też w trzeciej, już w ostatnim etapie, jak rozumiem, tak?
No tak. Podobnie jak inni członkowie rządu, będziemy się szczepić wtedy, kiedy nasze grupy wiekowe, tudzież zawodowe, będą szczepione.
Katarzyna Lubnauer pyta, dlaczego nie ma tworzonej listy rezerwowej na szczepienia osób z tego lub kolejnego etapu, które są w stanie szybko dojechać na telefon na szczepienie, żeby żadna dawka się nie zmarnowała?
Myślę, że tak będzie się działo, jak rozpoczniemy szczepienia masowe, jak rozpoczniemy właśnie szczepienie etapu pierwszego, to wtedy punkty szczepień będą miały możliwość, aby właśnie w sytuacji, kiedy nie dojedzie pacjent, inną osobę z tej samej grupy, czyli z tego samego etapu zaszczepić.
Adrian pyta, w skali 1 od 10, jak ocenia pan dotychczasowe działania rządu w walce z pandemią?
Nie potrafię tak krótkiej oceny sformułować. I bardzo wiele rzeczy udało się zrobić dobrze, dzięki czemu udało się, zwłaszcza w pierwszym etapie, czy w tą pierwszą falę pandemii powstrzymać. Jest oczywiście również dużo rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej.
Kolejne pytanie od słuchacza. Kto z ludzi władzy i ich rodzin został zaszczepiony? Już.
Ja nie mam wiedzy, to znaczy tak, nie wiem, co dokładnie autor ma na myśli, mówiąc o ludziach władzy, tak? No bo jeśli chodzi o rząd, to jedyną osobą z rządu, o której ja wiem, że została zaszczepiona, to pan wiceminister Kraska, który jest po prostu lekarzem i w ramach grupy zero szczepił się też, to była właśnie promocja szczepień, ponieważ wtedy szczepił się również pan prezes Kosiniak-Kamysz, który też jest lekarzem, pan marszałek Grodzki, pan marszałek Karszewski, którzy są również lekarzami. Z tego tytułu, że są w grupie zero, a są osobami publicznymi, to były to szczepienia mające charakter medialny, prawda? Natomiast nie wiem, po pierwsze, kogo definiuje pytający jako osoby władzy, reprezentujące władzę, a po drugie, ja o innych politykach, poza tymi, których wymieniłem, nie wiem, żeby się ktokolwiek zaszczepił.
A czy może pan przedstawić liczbę szczepionek, których nie udało się wykorzystać, czyli zostały zutylizowane?
Tak, 26 sztuk. To jest przynajmniej na sobotę liczba. Więc myślę, że jeśli się zmieniła, to jedną, dwie sztuki.
Dochodziły też sygnały, że trzeba było część szczepionki po prostu pozbywać się jej na dobrą sprawę.
Bo czy wie pani,
Bo Ministerstwo Zdrowia wprowadziło jednak pewną korektę, że z pojedynczej, z tej fiolki można 6 razy zaszczepić pacjenta, a nie 5.
Nie, to jest po pierwsze sprawa charakterystyki produktu leczniczego, czyli to nie jest tak, że lekarz może sobie zdecydować, że z takiej fiolki, o, trochę mi zostało na dnie, to ja sobie tutaj dokonam szczepienia. To są bardzo jasne przepisy,
ale to może, to musi być restrykcyjnie przestrzegane. No.
No więc właśnie i tak naprawdę dopiero dzisiaj EMA, czyli właśnie Europejska Agencja Leków, przyjmie, zmieni charakterystykę produktu leczniczego w taki sposób, żeby można było z jednej fiolki wykonywać 6 szczepień, a nie 5, tak jak to do tej pory było zarejestrowane. Co prawda u nas pan minister Niedzielski
wcześniej wydał takie zarządzenie.
Dwa dni temu wydał takie decyzje kierunkowe razem z konsultantem krajowym do spraw szczepień, ale my też wprowadzamy dopiero od dzisiaj to rozwiązanie, zresztą podobnie jak część innych krajów, że z jednej fiolki będzie wykorzystywane 6 dawek. Do tej pory trzymaliśmy się tych wytycznych i tych przepisów, które mówiły o tym, że z jednej fiolki można wykorzystać 5 dawek. I teraz nieodpowiedzialnym absolutnie jest posługiwanie się jakimiś takimi liczbami przez polityków, i to głównie niestety polityków Platformy Obywatelskiej, że zostało ileś tysięcy dawek zmarnowanych. No nie, to jest po prostu kłamstwo. Wszystkie dawki, które były zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe do wykorzystania, poza tymi 26, o których mówiłem, zostały wykorzystane. Dzisiaj przepisy się zmieniają i dzisiaj będziemy w oparciu o te przepisy wykorzystywać tą większą liczbę dawek z fiolki. To nie jest odosobniony przykład Polski, tylko większości krajów w Unii Europejskiej. Żaden z krajów do tej pory inaczej nie działa.
Karol pyta, dlaczego rząd nie wywiązał się z zobowiązania z listopada, jeśli chodzi o zasady wprowadzenia lockdownu? Zgodnie z tą zasadą powinna być teraz w Polsce strefa żółta. I bardzo proszę nie tłumaczyć tego na zasadzie, bo na zachodzie lockdowny także są wprowadzane.
No nie, to nikt nie tłumaczy tego, bo na zachodzie lockdown został wprowadzony, tylko tłumaczymy to w ten sposób, że pojawiły się opinie i modele dotyczące rozwoju epidemii, które zaczęły przewidywać bardzo mocną trzecią falę epidemii na horyzoncie. I po to, żeby się przed nią ustrzec oraz żeby odciążyć system zdrowia, który powinien teraz skupić się na szczepieniach, zostały wprowadzone ograniczenia, które mają zablokować transmisję wirusa. Ograniczyć.
A kto opracowywał te modele?
Proszę?
Kto opracowywał te modele przestrzegające przed trzecią falą ewentualnie?
Akurat te modele są znane z różnych krajów. U nas zajmują się tym instytucje podległe Ministerstwu Zdrowia, ale również Uniwersytet Warszawski ma swoją pracownię, która przedstawiała to dostępne, publicznie dostępne modele.
Dexter pyta, czy to prawda, że oddajemy 1,5 miliona szczepionek na Ukrainę?
Nie, to nieprawda. Natomiast prawdą jest, że trwają rozmowy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Polski a kilkoma krajami, wśród nich jest Ukraina, Gruzja, niektóre kraje bałkańskie, aby w przyszłości, jeśli będzie nadwyżka szczepionek, to przekazać bądź odsprzedać tę nadwyżkę szczepionek. Ja przypomnę, że myśmy zakontraktowali ponad 60 milionów dawek, czyli dla ponad 30 milionów osób szczepionki. Osób, które w ogóle mogą przyjąć w Polsce szczepionkę, jest około 31 milionów, czyli to są osoby powyżej 18 roku życia. W konsekwencji trzeba się liczyć z tym, że pewna nadwyżka szczepionki będzie i dlatego takie rozmowy są w tej chwili prowadzone przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Adrian pyta, jak się czuje pan minister Dworczyk, kiedy wprowadzane są obostrzenia? Polacy są zamykani w domach, są proszeni o tym, żeby w domach pozostawać, a TVP pokazuje imprezę sylwestrową, na której widzimy grupy świetnie bawiących się osób bez dystansu, bez maseczek. Zakładam, że wszyscy byli profesjonalnymi tancerzami.
Tego nie wiem, czy byli profesjonalnymi tancerzami, natomiast wiem, że przepisy powinny obowiązywać absolutnie wszystkich i też oczywiście nie odnoszę się do tej sytuacji, tylko w ogóle do dzisiejszej rzeczywistości, że zdarzają się takie wypadki, że przepisy są nieprzestrzegane albo nie w pełni przestrzegane.
Ale pana zdaniem doszło tam do złamania przepisów, czy nie? Podczas takiej imprezy sylwestrowej.
Unikać tego rodzaju sytuacji. Uważam, że politycy są ostatnimi osobami, które powinny ferować tego rodzaju wyroki. Ja nie oglądałem Sylwestra w telewizji, w związku z tym trudno mi się odnosić do tego, a są instytucje w Polsce, które między innymi Sanepid, ale nie tylko, bo i służby porządkowe, które są uprawnione do tego, żeby widząc łamanie przepisów, aby reagował i uważam, że niezależnie od tego, kto te przepisy łamie, powinny reagować.
No to pamiętamy, jaka była decyzja Sanepidu, jeśli chodzi o urodziny Radia Maryja, gdzie na zdjęciach było widać, że jednak ten dystans między wiernymi czy też uczestnikami tej uroczystości no nie jest przestrzegany i nie wszyscy mieli maseczki, więc... Łukasz pyta, czy jeśli liczba zakażeń będzie rosnąć lub będzie na takim samym poziomie, czy jest możliwość przedłużenia kwarantanny narodowej lub nawet zostaną wprowadzone do tego dodatkowe obostrzenia?
Ja mogę tylko powtórzyć, że będziemy reagować w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Jeżeli liczba zakażeń będzie znacząco rosła, no to też trzeba liczyć się z działaniami, które rząd będzie musiał podjąć, aby wyhamowywać narastanie zakażeń.
Marek pyta, czy pan wie, na jakim etapie są badania dotyczące amantadyny w leczeniu COVID?
Nie mam precyzyjnej wiedzy. Wiem, że w tej chwili takie prace są prowadzone, ale nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie.
A co się dzieje ze sprawą zakupu respiratorów? Bo jest to bardzo bulwersująca sprawa. Co z przekrętem, tak to jest napisane, przekrętem budowy szpitali covidowych?
Nie wiem o niczym takim, co by można było nazwać przekrętem w sprawie budowy szpitali covidowych i uważam, że właśnie no jest to jeden z problemów naszego życia publicznego, społecznego i w ogóle dzisiejszych czasów, że rzucamy różnego rodzaju oskarżenia, nie mając do tego podstaw. Natomiast jeśli chodzi o respiratory, to według mojej wiedzy sprawa jest w prokuraturze i zajmuje się nią również komornik.
Zajmuje się prokuratoria generalna przede wszystkim.
Prokuratoria generalna nie jest instytucją, która rozwiązuje tego rodzaju sprawy.
No ale Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do prokuratorii generalnej, z tego co pamiętam.
Żeby zaopiniować umowę i żeby uzyskać opinie prawne. Natomiast według mojej wiedzy ta sprawa jest również zgłoszona do prokuratury i też zajmuje się komornik, bo zdaje się, że jest nakaz komorniczy odzyskania środków od tego przedsiębiorcy.
I Daniel jeszcze pyta, czy profesor Robert Gwiazdowski ma szansę na poparcie Prawa i Sprawiedliwości, żeby zostać rzecznikiem praw obywatelskich?
Nie mam wiedzy, tak żeby odpowiadać na tego rodzaju pytania. No, Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata, więc trudne byłoby
który nie uzyska poparcia w Senacie,
żeby nagle Prawo i Sprawiedliwość mające swojego kandydata popierało innego innego kandydata. Natomiast, no tak jak powiedziałem, ja nie mam wiedzy, jak w klubie parlamentarnym w tej chwili, na jakim etapie ta sprawa się znajduje.
A czy ma pan informacje na temat ewentualnych łamania, ewentualnego łamania obostrzeń w Sylwestra?
Nie, no
słyszeliśmy, że będą jednak wręczane mandaty ludziom, którzy będą się grupować w godzinach od 19 do 6 rano 1 stycznia.
O takie statystyki proszę pytać MSWiA, ile tych mandatów wręczono, tudzież ile trwa postępowanie tego rodzaju.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Michał Dworczyk, szef Kancelarii również. Premiera Prawo i Sprawiedliwość był z nami. Życzę nieustająco zdrowia, no i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dobrego na nowy rok.
Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dobrego dnia.